I oto właśnie jesteśmy, 21.45, piątkowy czas wzrastania. Witamy ojca Pawła Mazankę z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Młodzieżowe Koło Przyjaciół Radia Maria z Warszawy w studio Radia Maria w Toruniu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Dziękujemy za powitanie. To może króciutko pozwólcie, drodzy słuchacze, że przedstawimy się. Ja nazywam się Mazanka Paweł, jestem redemptorystą, pracuję, wykładam filozofię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Mam na imię Edwin, jestem właściwie absolwentem, bo została mi do obrony praca magisterska. Ja mam takie praktyki też nauczycielskie pewne i doświadczenie. Przekazuję Łukaszowi.
Nazywam się Łukasz Stromecki. Rok temu ukończyłem studia na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Obecnie jestem uczestnikiem studium podyplomowego z zakresu pedagogiki. Zawodowo pracuję w branży elektryczno-elektronicznej.
Mam na imię Wanda. Skończyłam w zeszłym roku studia. Teraz już pracuję w firmie szwajcarskiej turystycznej.
Mam na imię Michał. Studiuję w tej chwili fizjoterapię i jestem po studium fizjoterapii, również z Warszawy.
Nazywam się Krzysztof Zagadło, studiuję na czwartym roku fizyki na Politechnice Warszawskiej, specjalność optoelektronika, zajmuję się optyką nieliniową.
To pozwólcie może, drodzy radiosłuchacze, że przejdziemy od razu do tematu naszej audycji. Zastanawialiśmy się, jaki temat podjąć, żeby jakoś, prawda, podzielić się skromnymi doświadczeniami i nawiązać dialog z ludźmi młodymi, bo audycja jest, wiadomo, adresowana do młodzieży, do ludzi młodych. I nawet tak rozmawiałem z ojcem profesorem Morawcem i tak planowaliśmy, żeby zrobić temat dotyczący sztuki dyskutowania. Jest taki dobry tekst Romana Ingardena, filozofa krakowskiego. Jak dyskutować, jak słuchać drugiej strony, jakich argumentów używać. I właśnie ojciec profesor Morawiec mi tak powiedział, że słuchaj, to jest ratowanie róż, gdy płoną lasy. Weźcie temat dotyczący rozumu i wiary. To znaczy, jak rozum wpływa, powinien wpływać na wiarę, żeby ta wiara nie była tylko zamknięta do kościoła, prawda? A już poza kościołem to życie zupełnie biegnie jakby swoim torem. Dlatego chcemy dzisiaj taki problem dotknąć, przynajmniej postawić, spróbować go rozwiązać. Jak rozum powinien wpływać na wiarę i oczywiście odwrotnie, wiara na rozum. W tle jawi się pytanie dotyczące naszych codziennych wyborów. Jak podejmować decyzje, żeby one były możliwie właściwe? Następne, tu jawi się to pytanie zasadnicze również o sens ludzkiego życia. Może na wstępie takie zdanie może z Einsteina, Krzysztof, odnośnie tej rozum a wiara, bo myślę, że to jest bardzo aktualne pytanie dla młodzieży. Często spotykamy się z tymi problemami, że nauka mówi co innego, a przekaz wiary, Kościół mówi co innego. Znaczy, da się to pogodzić, czy nie?
Tak, Einstein w swoim referacie w 1941 roku, tutaj pojawiło się u niego takie zdanie: nauka bez religii jest ułomna, religia bez nauki jest ślepa.
Aha, czyli mamy taką tutaj relację, że nauka bez religii, bez wiary jest ułomna, coś brakuje. A odwrotnie, prawda, również wiara, zauważmy, religia bez nauki jest ślepa.
Czyli tak. Wydaje się, że są takie niezależne, a jednak są sobie potrzebne.
Tak, to powiedział jeden z bardziej znanych ludzi chyba, prawda, Einstein. Ja mogę taki dowcip o Einsteinie na początku ojcze.
Proszę bardzo. Można,
jak to Einstein jechał z Nowego Jorku do Princeton, pod Nowym Jorkiem, bo tam wykładał, i podszedł konduktor do niego i mówi: proszę bilet. Einstein wstał, szuka po kieszeniach, nie ma tego biletu. A konduktor mówi: a panie profesorze, ja znam pana, pan na pewno gdzieś ma ten bilet, i poszedł. Wraca po jakimś czasie, Einstein dalej stoi i szuka tego biletu. I konduktor mówi do niego: panie profesorze, mówiłem, proszę nie szukać, bo ja wiem, że pan gdzieś ten bilet ma. A on mówi, tak, pan mnie zna i wie, że ja mam bilet, ale ja nie wiem, dokąd jadę. Wielcy ludzie czasami mają kłopoty z takimi praktycznymi rzeczami. Więc, drodzy słuchacze, chcieliśmy właśnie poruszyć ten problem rozum i wiara i oprzemy nasze tutaj refleksje na encyklice Jana Pawła II, przedostatniej encyklice Fides et Ratio, czyli Rozum i Wiara. Ta encyklika została opublikowana w 1998 roku. To była 13. encyklika, 14. ostatnia dotycząca Eucharystii. A więc o relacjach między wiarą i rozumem. Taki temat właśnie dzisiaj proponujemy. Tak jak zawsze zapraszamy do refleksji słuchaczy, byśmy wspólnie tutaj, myślę, możemy wiele ciekawych rzeczy wspólnie powiedzieć. Tak, to może od razu byśmy na temat, może Wanda, na temat, może właśnie sięgnijmy do drugiego rozdziału tej encykliki. Tam jest postawiony problem właśnie...
Wierzę, aby rozumieć to przede wszystkim. Mm-hmm. W drugim rozdziale zwraca Ojciec Święty uwagę na to, że Pismo Święte, źródło nasze, już tutaj w Piśmie Świętym możemy zauważyć głęboką więź pomiędzy poznaniem wiary a poznaniem rozumowym. Czyli zwracamy uwagę, odnosimy się w tym momencie do Księgi Mądrości, rozdziału 9, Mądrość wie i rozumie wszystko. Już zastanawiamy się nad samym
Słowem mądrość, przypomnieć,
bo często w znaczeniu mówimy, najbardziej takim rozpowszechnionym.
Bo często mówimy mądry człowiek, postępuj mądrze, ale w zasadzie co to znaczyłoby? Co to jest?
No wypadałoby tutaj tak najbardziej normalną definicję taką, najbardziej powszechną.
Zwykle mądrość czasami łączymy z nauką, z wiedzą, a to nie jest tożsame, prawda?
W znaczeniu najbardziej rozpowszechnionym mądrość jest to zdolność wrodzona lub nabyta, która wskazuje człowiekowi właściwy kierunek życia i pomaga mu zapewnić sobie pomyślność, a nawet szczęście.
Tak. Czyli jest to pewna zdolność, ona może być nabyta, może być wrodzona.
Wrodzona, tak.
Która ułatwia człowiekowi właśnie...
Zapewnić pomyślność.
Załatwiać pomyślność, a nawet szczęście.
Szczęście, tak.
I oczywiście... Jest potrzebna wiedza do tego. Zwykle jest potrzebna wiedza, ale mądrość jest czymś szerszym. Tak.
Choć mam wiele pytań, nie będę wróżyć z kart. Info zodiakalne to mało śmieszny żart. Kiedy patrzę w górę, nieważny układ gwiazd, bo tam trochę wyżej jest najpiękniejsze z miast, a w nim ten, co przyszłość zna. Na loterii jeszcze nie wygrał nikt.
Na loterii, życia na loterii.
Żadne amulety nie dadzą szczęścia mi.
Amulety nie dadzą szczęścia.
Zamiast trzymać kciuki, wykonam inny gest. Zniosę ręce w górę, bo wiem, że w niebie jest moja pomoc, szczęście me.
Tak, przejdźmy może do następnego punktu. Bardzo ciekawy taki moment w encyklice Rozum i Wiara, gdzie papież nam odsłania, jakie są drogi nabycia mądrości, czyli tej zdolności, która nadaje właściwy kierunek życia człowiekowi, prawda? Która zabezpiecza szczęście. I papież właśnie nam tutaj mówi troszkę szerzej, jakie mamy drogi nabycia mądrości i rozwagi. Jeszcze pozwólcie, że powitamy Basię z naszego koła, która przybyła z Warszawy, również troszkę się spóźniła, no ale to...
Tak, szczęść Boże, byłam na początku zjazdu, który jest w akademiku w tej chwili, jest młodzi i starsi słuchacze i młodzieżowe koła tam też są.
Nazwijmy to w pełni, jest spotkanie młodzieżowe Kół Przyjaciół Radia Maryja. Tak, jest bardzo znaczna grupa i oczywiście jest spotkanie przedstawicieli biur i kół Radia Maryja, ale wracamy do tematów,
Łukasz, może właśnie na to zagadnienie, jakbyś troszkę nam tutaj przedstawił sposoby, drogi nabycia mądrości.
Tak, Wandzia nam tu przybliżyła trochę o mądrości ogólnie, prawda, o cechach mądrości. W tym zagadnieniu, które teraz poruszę, też pojawia się nowe słowo, jest to rozwaga.
Tak, rozwaga, inaczej też można by powiedzieć, przepraszam, roztropność. Ja myślę, że można by to utożsamić w jakimś chyba sensie.
Tak, myślę, że
rozwaga,
są tożsame
te dwa
pojęcia. Ja osobiście rozwagę rozumiem jako zdolność do oceniania czy wyobrażenia sobie konsekwencji moich działań, jakie podejmuję. Postępuję rozważnie, gdy działam zgodnie z prawdą, z obowiązującymi zasadami, dobrymi zasadami, prawda? Dla przykładu, taki trochę z mojej praktyki jeszcze uczelnianej, na przykład powiedzmy przechodzenie na czerwonym świetle przez jezdnię. To w sumie jest postępowanie nierozważne. Nie zdajemy może sobie z tego sprawy. I tutaj bym rozumiał właśnie rozwagę jako przewidzenie konsekwencji niestosowania się właśnie do przepisów na przykład ruchu drogowego. Mam mówić właśnie o tych drogach nabycia mądrości, rozwagi, szczególnie proponowanych przez Pismo Święte. Tu by konieczne było rozróżnienie na Stary Testament i na Nowy Testament.
Tak, bo Jan Paweł II wspomina tam pięknie właśnie ten pasus dotyczący Starego Testamentu na przykład.
Tak.
Łukaszu, to można byłoby powiedzieć, że to jest działanie w zgodzie z wartościami, przekazaniami, to jest takie roztropne wtedy.
Tak. Można tak też to podsumować, tą rozwagę. A propos właśnie, co ojciec Paweł tu wspomniał o tym, co Ojciec Święty nam właśnie też powiedział o tym, o Starym Testamencie, jeśli chodzi o poszukiwanie mądrości. W Starym Testamencie dużo można znaleźć odniesień do starożytnych kultur, do kultur, które w sumie nie przetrwały, ale dzięki właśnie zapisowi, prawda, w Piśmie Świętym, tutaj w Starym Testamencie, coś możemy o tych kulturach wiedzieć i wiemy.
Tak, myślę,
Przepraszam. Czytając Piśmie Świętym i uważnie czytając te stronice Pisma Świętego, uświadamiamy sobie, jak bardzo wyraźne w tekstach, jak bardzo wyraźnie w tych tekstach jest zawarta nie tylko wiara Izraela, ale także dorobek cywilizacyjny istniejących już kultur, tak jak powiedziałeś.
Ten fragment, Wandziu, jakbyś to może przeczytała.
A proszę uprzejmie.
Wydaje się, że
na mocy jakiegoś szczególnego zamysłu słyszymy tu znowu głos Egiptu i Mezopotamii oraz, że pewne wspólne elementy kultur starożytnego wschodu wracają do życia na tych stronicach bogatych w niezwykle głębokie intuicje.
Tak, to dotyczy to właśnie ksiąg Starego Testamentu. Tak. Zauważmy,
księgi mądrościowe przede wszystkim.
Księgi mądrościowe, jakie tu piękne są zdania.
No one właśnie potwierdzają tę i trafne, zaskakuje, tu znajdujemy te trafne intuicje, które ukazują głęboką więź pomiędzy poznaniem wiary, a poznaniem rozumowym. To właśnie w tych księgach to jest źródło.
Tak, że tam mamy również i te elementy, które tej mądrości, jakbyśmy powiedzieli, świeckiej i również tej mądrości, która czerpie źródła z objawienia. No piękny jest to tekst, dlatego, że jest ogromne dowartościowanie ksiąg Starego Testamentu. Słyszymy często młodzi ludzie, no na przykład, no nie czytają Starego Testamentu. Dlaczego? Mówią, że tam ciągle tylko wojny, bitwy. No to nie, bo to są dwie, trzy księgi, a na przykład księgi mądrościowe, jak księga przysłów, psalmów, jak papież tu pięknie mówi, że tam w sposób jakoś cudowny zachowała się ta tradycja tych starożytnych ludów, prawda? Dzisiaj młodzi szukają tam jakieś mądrości z Indii, a tam Zaratustry, a tam kogoś innego.
A tu mają pod nosem.
No, tak, mamy tylko czytać, prawda?
Tak, szukać odpowiedzi. Tak
jest, szczególnie,
a ona jest.
Szczególnie takie znane właśnie ksiąg Starego Testamentu, które traktują o mądrości, to właśnie Księga Przysłów, Księga Mądrości, czy Mądrość Syracha.
Tak. Nawet nazwa, Księga Mądrości.
Nawet z nazwy można wywnioskować. Mam tu taki ciekawy fragment też z Mądrości Syracydesa właśnie. Szczęśliwy mąż, tak, przeczytam. Szczęśliwy mąż, który się ćwiczy w mądrości i który się radzi swego rozumu, który rozważa drogi jej w swym sercu i zastanawia się nad jej ukrytymi sprawami. Wielkie tak.
Czyli Łukaszu, myśli. Po prostu wiara i rozum muszą współpracować, bo mądrość odkryć. Trzeba korzystać z tego i z tego.
Konieczna jest współpraca.
Tak, bez tego to nic dobrego nie zbudujemy.
Jeśli chodzi tutaj właśnie o Stary Testament, nie sposób też odnieść się, prawda, do Nowego Testamentu. Tu szczególnie Ewangelia, wielka skarbnica mądrości, wiele rzeczy, które zostawił nam Pan Jezus. Także wskazówki, jak dobrze żyć, jak mądrze żyć.
Daje nam właśnie po prostu powód, daje nam odpowiedzi, kim jesteśmy, po co jesteśmy, nadaje sens temu naszemu istnieniu. Tam jest mnóstwo odpowiedzi, a każdy z nas przecież szuka.
Ale myślę, że też czytając Pismo Święte, zwracamy uwagę na to, że jednak każdego z nas dotyczy pragnienie poznania. Jest to taka nasza wspólna cecha.
Człowieku w sercu, taka chęć. Nie chce się oprzeć na byle czym, nie jakieś tam fałszywe, tylko każdy chce. No nikt nie lubi być oszukiwany. Ja nie lubię. Przecież wy też nie lubicie.
Jak mówi święty Augustyn, tam jest w encyklice to zdanie, że Augustyn powiada, że spotkał wielu ludzi, którzy chcą być którzy chcą oszukiwać, ale nie spotkał nikogo, kto chciałby być oszukiwany.
Tak.
Czyli innymi słowy, to co Wanda tu podkreśliła, że możemy zdefiniować człowieka jako tego, który szuka prawdy.
Tak, to jest w nas tak zaszczepione.
Szukający prawdy. I zauważcie też, że jeżeli jakoś próbujemy zagłuszyć głos prawdy, a spotkałem niedawno, tydzień temu rozmawiałem z taką osobą, która powiedziała, że właśnie jest ktoś, kto próbuje w swoim życiu zagłuszyć głos prawdy. Takie robi wybory, czyni, że chce po prostu zagłuszyć. I po jakimś tam czasie on po prostu, to jego życie jest naprawdę jakby podlega dużej destrukcji. No, nie da się tego... I on jest tego świadomy. On powoli, że nie da się zagłuszyć głosu prawdy, który jest w nas, co to jest głos prawdy? No głos prawdy to jest ta rzeczywistość, która nas otacza.
Tak.
I jeżeli ją nie odczytamy w sposób właściwy, to wcześniej czy później człowiek po prostu, jak papież mówi, doprowadzi siebie na skraj przepaści.
Tak. Samo Ojciec Święty bardzo trafnie powiedział, że człowiek nie może przecież oprzeć swego życia na czymś nieokreślonym, na niepewności albo na kłamstwie, bo takie życie byłoby nieustannie nękane przez lęk i niepokój.
Tak, budować to musi na skalę, na prawdach, na wartościach. Często musi postępować etycznie.
Często prawdy się boimy, możemy przed nią uciekać, ale ona tak naprawdę zawsze będzie tak jakby za nami. To wywiera jakiś wpływ na nasze życie. Tutaj też Ojciec Święty o tym mówi właśnie.
Tak, ale może definicja prawdy. Może, bo posługujemy się tym słowem prawda. Kiedyś studentów zapytałem, bo co to jest prawda, definicja prawdy? No mieliśmy kłopoty określić. To może tak dla przypomnienia.
Może ja przytoczę definicję. Więc prawda jest to zgodność poznawania intelektualnego z rzeczywistością.
Tak, to jest tak zwana klasyczna definicja prawdy. Są inne definicje, ale to myślę, że to jest jedna z lepszych definicji, że jest to zgodność poznania intelektualnego z rzeczywistością. Akcent upada na tym słowa zgodność, czyli tak rozpoznaje rzeczywistość, jaka ona rzeczywiście jest. I tak, to jest ojcze. Prawda.
Czyli zgodność intelektu z rzeczą.
Mówiąc tylko, tak, veritas est adequatio intellectus et rei. No to króciutko po łacinie, pięknie brzmi.
Ale też ojcze, to musimy wtedy, dobrze rozpoznamy, co jest co, kto jak postępuje, komu uwierzyć, kto jest przyjacielem, a kto nie. Ale musimy jeszcze w to zaufać. Czasami ufamy osobom, ale jest to też intuicja? Takie zaufanie pokładamy, wtedy? Że rozpoznajemy wolę, dajemy chęć, że tak, zgadzamy się, to jest prawda.
Ale wierząc w to, masz wtedy takie przekonanie. I wierząc ogólnie, czyli znowu tutaj jest ścisły związek pomiędzy wiarą a rozumem, bo nie możesz ślepo wierzyć w coś, kto coś powiedział.
I tu jest, proszę Państwa...
Musisz to rozpoznać i zawierzyć.
Tak, zauważcie, że podstawą zaufania, wiary jest jednak jakieś elementy rozumowe, czyli po prostu rozpoznanie prawdy, co ten człowiek mówi, czy ta sytuacja. I to na bazie prawdy, a więc na bazie rozumu możemy dopiero ufać, a więc wierzyć, bo wiara, jak katechizm nam mówi, to jest przyjęcie prawdy objawionej przez Boga i zaufanie Bogu. To są te dwa elementy, to jest przyjęcie i zaufanie, a więc tutaj rozum potrzebny.
Świat nie porwał mnie, Proszę, Panie, byś wybaczał mi i prowadził mnie.
Drodzy słuchacze, zastanawiamy się nad relacją pomiędzy nauką i religią, inaczej rozumem i wiarą, i staramy się korzystać z encykliki Jana Pawła II Fides et Ratio, rozum i wiara. Jest to przedostatnia encyklika, nad którą pracował papież podobno około 7 lat. Bardzo podkreślał uwagę tej encykliki, no bo temat jest bardzo ważny. Relacja rozumu do wiary. Trudno wyobrazić sobie właściwą wiarę bez odpowiedniego światła rozumu. I już powoli nam się tutaj jakby klaruje, że właśnie aby zawierzyć, abyś komu uwierzyć, musimy mieć pewną wiedzę. Musimy mieć pewną wiadomości, no i to wtedy mogę komuś zawierzyć. Przypominam się, 2 tygodnie temu poprosiłem studentów pierwszego roku w jednej uczelni, aby napisali 4 ewangelistów, prawda? Między innymi takie pytanie, to na 40 osób na sali 16 osób nie poradziło sobie z tym pytaniem. Wyliczało 3 ewangelistów: Łukasz, Marek i święty Paweł. Tam mieszają albo świętego Piotra. No, tacy nie chcę krytykować, tylko po prostu to jest stan faktyczny, prawda? No i jak może być wiara, jeżeli nie ma tej wiedzy, tego podstawy rozumowej, prawda? Dlatego tu nam się tu powoli jakoś to może, mamy nadzieję, to klaruje. Może Michał, byś coś na temat właśnie powiedział tych dróg poszukiwania prawdy, początku poszukiwania prawdy. Akcentujemy na razie rozum, tą stronę rozumową, tą naturalną. Przejdziemy potem do tej nadprzyrodzonej.
Znaczy, Ojciec Święty w swojej encyklice napisał, że prawda jawi się człowiekowi najpierw pod postacią takiego pytania, czy życie ma sens i ku czemu ono zmierza.
Aha, no właśnie. To jest to zasadnicze pytanie. Czy życie ma sens i ku czemu zmierza, prawda? No to jest to zasadnicze. Ono może być to pytanie zagłuszone, ono może być przez dzisiejszy rytm troszeczkę właśnie gdzieś przypruszone, ale wcześniej czy później, szczególnie młody człowiek stawia pytanie, no dokąd to wszystko zmierza? Moje życie konkretnie.
No i w sumie jest kształtowany przez całe życie. To w jakiej rodzinie dorasta, to z jakimi ludźmi później przebywa w szkole czy w pracy. No i później jaką rodzinę tworzy.
Tak, żeby cokolwiek poznać, to trzeba poznać też samego siebie. Od tego trzeba zacząć, postawić pytanie, po co jestem? Jaki jestem?
Tak. I tu na pierwszej stronie encykliki myśmy tak przeszli, przepraszam, troszkę do drugiego rozdziału. Dlatego
to jest taki początek tego poszukiwania prawdy. Tak. Od tego trzeba wyjść, od czegoś trzeba zacząć. Tak. I tutaj Ojciec Święty...
Może przeczytaj ten fragment właśnie na początku, jak on to stawia, to pytanie. O tym poznaniu.
Pytanie o sens rzeczy.
Tak. O poznaniu samego siebie też mówi, że to jest jedno z podstawowych pytań. Poznaj samego siebie, ale to dzisiaj jest dzisiaj to pytanie jest słabo występuje wśród ludzi. Poznaj samego siebie, prawda? To jest dosyć abstrakcyjne, trudne wręcz dla młodych ludzi. A to jest...
Kim jestem, skąd przychodzę i dokąd zmierzam? Tak. Dlaczego istnieje zło? Co czeka mnie po tym życiu? Te pytania Ojciec Święty.
Ale też jak mam postępować?
Na pierwszej stronie, we wprowadzeniu, właśnie pod tytułem Poznaj samego siebie, stawia te pytania.
Pytanie o to, kim jestem, stawiacie sobie zapewne już od dawna. Jest to pytanie poniekąd najciekawsze, pytanie podstawowe. Jaką miarą mierzyć człowieka? Czy mierzyć go miarą sił fizycznych, którymi dysponuje? Czy mierzyć go miarą zmysłów, które umożliwiają mu kontakt z zewnętrznym światem. Czy mierzyć go miarą inteligencji, która sprawdza się poprzez wielorakie testy i egzaminy?
Dziękujemy właśnie za ten fragment dotyczący tych podstawowych pytań. Poznać samego siebie. Kim jestem? I to są zasadnicze pytania. I to, co Michał też powiedziałeś, że odpowiedź na to pytanie nie przychodzi łatwo, nie przychodzi natychmiast w jakimś tam jednym dniu. To czasami trwa. Jest to proces, w którym coraz bardziej...
Człowiek w tym dojrzewa w zasadzie w tym pytaniu.
Czasem nie potrafi znaleźć odpowiedzi na to pytanie przez całe życie poszukuje.
Tak jak Edyta Stein.
Tak, Edyta Stein. Może Basiu, czy tam właśnie coś z Edyty Stein,
to znaczy tak,
patronki Europy.
Edyta Stein była najpierw ateistką i po prostu poszukiwała odpowiedzi na takie pytanie. Dopiero odnalazła, jak bardzo tego szukała. Po prostu jak ktoś bardzo szuka tego, to znajdzie to. I jak to jest w jednym z tych opisane, znaczy w jednej z książek, Edyta Stein trafnie można powiedzieć, że została zdobyta przez prawdę. Odkryła, że prawda ma na imię Jezus Chrystus.
Otworzyła się na tę łaskę i to też jest współpraca wiary z rozumem. Otworzyła się na tę łaskę i
została zdobyta przez
prawdę.
Przez prawdę. Dlaczego? Bo ona poszukiwała, była otwarta. Chyba najgorsza sytuacja jest wtedy, gdy człowiek po prostu zamyka się na
prawdę. Na otoczenie, na ludzi, nie zawierza, zamyka się, chowa się.
Jeśli człowiek nie wie, czego szuka, to szuka prawdy.
A też to może być z drugiej strony ucieczka przed konsekwencjami.
Taka niedojrzałość, takie chowanie się to taka niedojrzałość, bo boimy się sami osądzać, powiedzieć, ja temu wierzę, ja tego kocham, ja tego szukam, ja chcę dobrze postępować, szukam, jak mam to zrobić. Pomóżcie mi, jak mam dobrze zrobić.
Jak dziecko rodzi się w rodzinie, wtedy jest wychowywane, więc jakby w tym momencie jeszcze nie rozumie, ale już tak żyje, czyli
czuje, odbiera,
wierzy w to. Później dopiero rośnie, uczy się, poznaje, że może sam pomyśleć, rozpatrzyć te pewne kwestie, wartości i dopiero poznaje. I jeżeli właśnie tutaj jest zgodność pomiędzy wiarą a rozumem, czyli też doznaje tej łaski, bo ja to wierzę w to głęboko, że to tak jest po prostu. I w tym momencie on rośnie, człowiek, i nabiera też pewności swojego wyboru, którym z kolei był poprzez łaskę wiary, czy od narodzin obdarzony przez Pana Boga, ale też w swoim życiu w rodzinie został tak wychowywany. I tutaj ślepo zawierzył, czy zaufał rodzicom, rodzeństwu, w rodzinie, a później sam doszedł do tego, że w to, co wierzy, jest to zgodne z prawdą, zgodne z jego sumieniem. I tutaj i w tym momencie wydaje się, że jest po prostu szczęśliwy, jeżeli prawdziwą drogę, tę drogę wiary rozpoznał i zaakceptował, czy zaczął też wierzyć i rozumowo to poznał, to w tym momencie staje się człowiekiem szczęśliwym.
Papież tam w pewnym momencie bardzo, bardzo tak szczegółowo, trafnie mówi o kryzysie wiary. Nie wiem, czy pamiętacie ten moment, że ludzie młodzi jest taki etap, prawda, że oni, tak jak mówisz, wychodzi z religijnej wiary, a jednak odwraca się od wiary.
Tak jak chociażby Edyta Stein właśnie na początku przecież wychowywała się w rodzinie wierzącej w Boga. Jej matka była wierzącą i praktykującą Żydówką. No i potem w tym okresie dorastania ona po prostu poddała pod wątpliwość różne prawdy. I dopiero sama musiała właśnie do nich dojść poprzez działanie swojego rozumu. I jak już sama do nich do tych prawd doszła, do tego, że Bóg jest, no to wtedy już ta prawda nie była do podważenia.
Tak, ona to, tak papież też właśnie to podkreśla, że odrzucamy jako młodzi czasami te prawdy, ale potem po kilku latach wracamy z powrotem do tych praw, z tym, że te prawdy już są dojrzałe, że te prawdy już mamy po prostu jakby tak osobiście przeżyte.
Można też powiedzieć, że w tym okresie dorastania też prawdy przyjmujemy, tylko często większą wagę mają te prawdy zasłyszane od kolegów, od koleżanek, niż na przykład te, które przekazują nam rodzice.
Tak. Czy można byłoby dodać, że to po prostu taka swoista nasza droga do dojrzałości, każdy ją jakby przechodzi, stawiamy, zadajemy najpierw pytanie, a czy to tak jest? I tak naprawdę to szukamy tej odpowiedzi i dążymy, a to ważne, żeby się nie poddawać, nie zatrzymać się na...
Tak. No to jest chyba naturalna kolej rzeczy, no stąd te pytania, one się w maleńkim dziecku, już one gdzieś tam są, ale one dopiero ujawniane są w momencie, kiedy zaczyna mówić, myśleć i działać jakoś tak po swojemu. Wtedy to...
Ojciec Święty właśnie w Częstochowie 18 czerwca powiedział, znaczy 1983 roku, musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
Każdy jest o swoją, o dążenie do prawdy, do poznania, jest każdy jakby odpowiedzialny za swoją drogę.
Do doskonałości.
83 rok, prawda? Tak, warto zapamiętać, to znany cytat właśnie. Musicie wymagać od siebie, choćby inni od was nie wymagali. No a dzisiaj w tej popularnej kulturze, w tej masowej kulturze, to tych wymagań jest rzeczywiście mało, tak. Prawda? I papież nas ostrzega, no bo jeżeli nie będziemy sami od siebie wymagać, nie narzucimy sobie pewnej dyscypliny, to człowiek rośnie zamknięty na innych, po prostu rośnie jako egoista. I potem no, widzimy, co się dzieje, gdy wychodzi za mąż, czy żeni się, to czasami jest kilka miesięcy, czy rok, dwa i małżeństwa się rozlatują, rozpadają. Kryzys jest. Dlaczego? Dlatego, że właśnie no, nie potrafią dać coś siebie, nie powinien wymagać od siebie, a troszkę kompromisu ze swojej strony okazać
się. Uczyć się od siebie.
Ja taki przykład
bez
mogę
wymagania, dramat.
Z własnego życia mogę taki przykład dać, bo jak chodziłem do podstawówki i w klasie po prostu tam robili coś, co mi nie za bardzo się podobało, no ale no to ja tutaj myślałem, że tak porównywałem się, a że oni tak, no to ja też wreszcie, a moja siostra mi na to odpowiada, że Edwin, ty się nie porównuj do czegoś, co uważasz, że na przykład jest gorsze, albo co ktoś robi, ty się porównuj do lepszych, dąż do tego, żeby być lepszym, żeby być dobrym.
To od ciebie wymagała.
Tak.
To miałeś ułatwione zadanie.
Nie, no to porównanie, no do kogo? No możemy mówić tak, w porównaniu z tym testem super, no ale dobra droga przed nami jest.
Tak, a więc musimy wymagać, choćby inni nawet nie od nas nie wymagali.
To znaczy, jeszcze chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o przyjaciół, to żeby po prostu patrzeć nie na ilość, nie na to, ile osób mam, ile znam, ile mam w telefonie komórkowym, tylko na to, co te osoby w moje życie wnoszą. Jeśli wnoszą dużo dobrego, to oczywiście mogę się spotkać, mogę porozmawiać, a jeśli coś złego, no to nie chciałabym mieć takich przyjaciół.
Pismo... Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. A więc czuwajcie. Czuwam, to znaczy miłość bliźniego, to znaczy podstawowa międzyludzka solidarność.
Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże.
dzisiejszym czasie wzrastania relacje pomiędzy nauką i religią, rozumem i wiarą. Gościmy Młodzieżowe Koło Przyjaciół Radia Maria z Warszawy. Jest pośród nas ojciec Paweł Mazanka, pracujący na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest Edwin, Łukasz, Wandzia, Michał, Krzysztof oraz Basia. Po tym, jak tu jeszcze będzie trwać dyskusja, oczywiście wciąż można włączyć się w nasze rozmowy, telefonując tutaj do studia 056 655 23 55, to telefon dla Polski Północnej, 056 655 23 56, to telefon dla słuchaczy Polski Południowej, młodzież słuchająca nas poza granicami naszej ojczyzny, 0048 56 655 23 33 lub 655 23 66. Kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011 48 56.
Spróbujmy teraz odpowiedzieć na pytanie, jakie są rodzaje prawdy, czy oblicza prawdy, bo papież w encyklice Fides et Ratio mówi nam tam o różnych obliczach prawdy i również wiąże się to z różnymi rodzajami jakby wiary. O tyle to jest ciekawe, że spotykamy dzisiaj ludzi, którzy nie wierzą, prawda, wśród młodych. Niedawno na naszym uniwersytecie odprawiałem mszę świętą i proszę, jedną studentkę na korytarzu siedziała, elegancka studentka, i mówię, że właśnie mszę świętą odprawiam i zapraszam. Ona mówi: dziękuję, jestem niewierząca. To dla mnie było dosyć wstrząsające, bo znałem tę osobę, nigdy nie przypuszczałem, że ona ma taką postawę w stosunku do sprawy Boga. Może na ten temat, Krzysztof, odnośnie właśnie tych zagadnień.
Tak, więc może zacząłbym od tej swoistej definicji człowieka, który jest istotą, która poszukuje prawdy, czyli bez względu na to, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, zawsze tej prawdy o sobie będziemy poszukiwać.
Tak mówi papież, prawda, że tak. Jest to istota poszukująca prawdy. Jest to jedno z określeń człowieka.
I teraz ja bym wyróżnił tutaj takie, powiedzmy, dwie drogi dochodzenia do prawdy. Pierwsza to jest właśnie ta droga dochodzenia poprzez swoje własne doświadczenie empiryczne, to, co sam, do czego sam dojdę. No i ta druga droga, która opiera się na wierze. No i teraz okazuje się, że nie wszystko jesteśmy w stanie sami zbadać. Często musimy właśnie oprzeć się na tym, co nam powiedzą rodzice, znajomi, jeżeli mamy
profesorowie.
Jeżeli mamy do nich zaufanie. Musimy przyjąć tą prawdę tak jakby na wiarę.
Tak, czyli jak papież mówi, że w zasadzie każdy człowiek jest wierzący. Dlaczego? Bo wiele prawd przyjmujemy po prostu na wiarę.
Tak, właśnie taki cytat tutaj z tej encykliki, któż bowiem byłby w stanie poddać krytycznej ocenie niezliczone wyniki badań naukowych, na których opiera się współczesne życie? Któż mógłby na własną rękę kontrolować strumień informacji, które dzień po dniu nadchodzą z wszystkich części świata i które zasadniczo są przyjmowane jako prawdziwe? Któż wreszcie mógłby ponownie przemierzyć drogi doświadczeń i przemyśleń, na których ludzkość zgromadziła skarby mądrości i religijności? Człowiek, istota szukająca prawdy, jest więc także tym, którego życie opiera się na wierze. No i tu choćby można podać przykład, jeżeli oglądamy wiadomości, no to wszystko, co tam słyszymy, no to też przyjmujemy na wiarę. Nie każdy z nas tak samo był na przykład w Egipcie i widział piramidy. I też musi przyjąć na wiarę, że one tam są.
I są duże.
Jeszcze taki... Tak, są. Jeszcze taki przykład mógłbym podać tutaj z... To
bardziej skomplikowany, bo te proste przykłady ilustrują, jedziemy pociągiem i ja też wierzę maszyniście, mimo że go w ogóle nie widzę, ale wierzę, że mnie zawiezi.
Albo samolotem jak leci. Też zaufany pilotowi.
Taki przykład tutaj z matematyki, konkretnie z teorii grup. Jest takie twierdzenie dotyczące klasyfikacji grup prostych. Samo twierdzenie jest dość krótkie i w miarę tak, proste.
Ma chyba cztery zdania tylko.
Tak, natomiast okazuje się, że jego dowód jest zawarty na 15 tysiącach stron, zawartych w kilkuset dziełach i powstawał przez setki lat. No i teraz, no wiadomo, no, nikt z nas nie jest w stanie tego dowodu przemierzyć od początku do końca i no tutaj to twierdzenie musimy tak jakby przyjąć na wiarę.
Tak, czyli nawet w naukach i to chociażby w matematyce również ten element wiary występuje. Oczywiście nie wiary religijnej, ale właśnie tego zawierzenia również występuje.
Tak? I tutaj jeszcze chciałbym
czyli
powiedzieć...
Czyli na każdym kroku w zasadzie, tak jak papież mówi, człowiek wierzy po prostu, posługuje się wiarą.
I tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć, no bo może się wydawać, że w takim razie, ale że ogólnie lepiej jest dojść do jakiejś prawdy samemu, no bo oczywiście wydaje się to wtedy mocniejsze niż jak coś przyjmujemy na wiarę. Ale chciałbym tutaj przytoczyć to, co na ten temat mówi Ojciec Święty, który wcale nie uważa, żeby forma poznania tak jakby była lepszą formą dochodzenia do prawdy. I tutaj taki cytat mam. Z jednej strony wydaje się, że wiedza oparta na wierze jest niedoskonałą formą wiedzy, którą należy stopniowo udoskonalać, zdobywając osobiście dowody na jej potwierdzenie. Z drugiej zaś, wiara w porównaniu ze zwykłym poznaniem, opartym na oczywistych dowodach, jawi się często jako rzeczywistość bogatsza o pewien ludzki wymiar. Wiąże się bowiem z relacją międzyosobową i angażuje nie tylko osobiste zdolności poznawcze, ale także głębiej zakorzenioną zdolność zawierzenia innym ludziom, nawiązania z nimi trwalszej i ściślejszej relacji. Czyli tutaj już powstaje to zaufanie do innych ludzi. Dlatego tutaj
tak,
jest to też...
Nazywa to rzeczywistością bogatszą, tak. Dlatego że bogatszą o te relacje z innymi ludźmi, te interpersonalne relacje, które na pewno ubogacają człowieka, tak, niż i tylko takie osobiste, samotne poszukiwanie. Tak.
Ojcze, to jest takie jeszcze, pamiętam zdanie a propos, jak Jan Paweł II w encyklice stwierdza, że głupiec bowiem budzi się, że posiada rozległą wiedzę, ale w rzeczywistości nie potrafi skupić uwagi na słowach istotnych. Nie możemy dać się pysze. Nie możemy od razu powiedzieć, o ja wiem wszystko, ja to rozumiem, już to... Choć jest ta prawda, którą znajdujemy i musimy jej się trzymać, ale nie pozwalajmy, żeby nas pochłonęła pycha w poszukiwaniu. Tak jak Krzysio powiedział, że musimy na ludziach się opierać, a nie tylko z drugiej strony na samych sobie, o, że ja tylko to wiem, ja tylko to rozumiem.
Pozwalać, żeby inni ludzie nam pomagali.
Tak.
Czy tutaj nie należałoby też pójść za słowem Ojca Świętego, z encykliki zresztą, że przykład męczenników jest tak istotny też w naszym poznawaniu i dążeniu do prawdy i tej relacji rozumiem, aby wierzyć. Czyli postawa i bo to jest autentyczny świadek, prawda? Świadek prawdy. Tutaj można i świętego Maksymiliana Kolbe.
Tu już przechodzisz na tą wiarę religijną, prawda? I to myślę, że to dobra analogia jest, że zauważcie, że jeżeli w tej wierze świeckiej, naukowej, o której mówiłeś, wierzymy powiedzmy profesorowi czy tam zespołowi jakichś specjalistów, no bo udowodnili do coś tam, jakieś już jest twierdzenie udowodnione, no wierzę to. Bo ten powiedział, ten autorytet ten. I to dobrze tu Wanda mówi, że jeśli chodzi o wiarę religijną, no też mamy autorytety. Też mamy. I papież mówi, ileż mamy świadków, a szczególnie męczenników, prawda? Nie wiem, czy masz tam ten...
Tak, tekst,
przeczytaj ten fragment, tak, powoli tylko.
Ileż przykładów można by przytoczyć, aby to zobrazować? Chodziło o zawierzenie prawdzie. Od razu jednak przychodzi mi tu na myśl świadectwo męczenników. Męczennik bowiem jest najbardziej autentycznym świadkiem prawdy o życiu. Wie, że dzięki spotkaniu z Jezusem Chrystusem znalazł prawdę o własnym życiu. I tej pewności nikt ani nic nie zdoła mu odebrać. Ani cierpienie, ani śmierć zadana przemocą nie skłoniła go do odstąpienia od prawdy, którą odkrył spotykając Chrystusa.
Tak, czyli te cząstkowe, jakby świeckie prawdy, one mają wypełnienie w Jezusie Chrystusie. Jak tu jest powiedziane, że Chrystus nam objawia całą pełnię o własnym życiu. I to w taki sposób, że człowiek potrafi oddać życie za to.
Tak, i tu w tej postawie tych męczenników dostrzegamy takie ogromne przylgnięcie do prawdy.
Do tej prawdy. Jakaż ona jest silna. Prawda o własnym życiu, którą Chrystus nam przyniósł, że człowiek potrafi, no nie cofnie się, odda własne życie. I tu piękny przykład powiedziałaś o świętym Maksymilianie, który chyba na Zachodzie jest czasami może nawet bardziej przywoływany, na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech, niż u nas w mediach na przykład polskich, bo to jest rzeczywiście w XX wieku, ale wyjątkowe wydarzenie i wyjątkowe świadectwo, że ktoś potrafił dobrowolnie za obcego iść do bunkru głodowego. Miałem okazję, pozwólcie, nawet kiedyś słuchać wywiadu z panem Gajowniczkiem, który notabene kilka lat temu zmarł, bo on przeżył oczywiście obóz i założył tutaj, zresztą rodzinę to już miał i dzieci wychował. I właśnie na tej taśmie magnetofonowej, to był wywiad z nim w kościele, takie świadectwo ten pan Gajowniczek wypowiadał, stwierdził, że właśnie w tym momencie, tam w tym Auschwitz-Birkenau, stały się dwa cuda. Pierwszy cud, to mówi, to był ten, że ten gestapowiec, ten SS-man nie zastrzelił od razu Maksymiliana. Gdy on wystąpił z szeregu i powiedział, że jestem księdzem katolickim, chcę iść za niego. To SS-mani strzelali dlatego, że więzień nie miał prawa bez pozwolenia wystąpić, cokolwiek powiedzieć. To mówi, to był pierwszy cud. Drugi cud, że ten SS-man nie powiedział w ten sposób, tak, to pójdziesz i ty, bo też i tak mógł powiedzieć. A on się zawahał, on prosił powtórzyć, żeby powtórzył, Maksymilian dobrze znał niemiecki, bo myślał, że nie zrozumiał. No i zawahał się i w końcu powiedział, dobrze, to ty się cofnij, wróć do szeregu, a ty pójdziesz na śmierć. Także w imię czego? W imię po prostu przylgnięcia do prawdy, którą daje nam Chrystus o naszym życiu. Tak, to jest...
Proszę ojca, ja wtedy dodam może wyjaśnienie, bo powiedziałem, że głupiec to ten, który się zamyka. A z drugiej strony to, co męczennicy nam ukazali w swoim postępowaniu, to jest jakby ogrom miłości. Tak jak Chrystus odkupuje nasze winy, oddaje życie za nas, to można na przykład porównać do matki, która walcząc o dzieci, czy rodziców, którzy dbając o dzieci, rezygnują z mnóstwa innych spraw, bo walczą o coś, co wtedy ma niezmierną wartość. I tak jak walcząc już o prawdę, które dostajemy w objawieniu, to za to i też życie warto dać, bo my dążymy do prawdy pełnej, do zrozumienia, do każdej, do pełnej odpowiedzi na wszystkie pytania, a to tylko w Bogu znajdziemy, bo właśnie nauka bez wiary jest ślepa.
Tak. Mówisz tutaj o tej ostatecznej prawdzie, czy też, jak mówimy, prawdzie pełnej. Absolutnej.
Tak. Absolutna. Absolutem wtedy jest Bóg z filozoficznego punktu patrzenia. No i tu...
Znalazłam fragment, gdzie jest napisane właśnie w Fides et Ratio, gdzie, żeby nie należy zapominać, że także rozum potrzebuje oprzeć się w swoich poszukiwaniach na ufnym dialogu i szczerej przyjaźni. Czyli to właśnie o tych przyjaciołach.
Tak. Ciągle wracamy.
Zaufanie między osobami.
Między osobami. Myślę, że dzisiaj wśród młodych jest to bardzo ważny problem, bo spotykamy młodych ludzi, czy w gimnazjach, w liceach, na studiach, którzy są bardzo otwarci, uczestniczą w różnych kołach zainteresowań, w różnych sekcjach. I widzę, jak ci ludzie się pięknie rozwijają. Jakoś tak powoli, ale jak te rośliny, które rosną w słońcu i gdzieś nad płynącą wodą. A są takie jednostki, które są zamknięte, które ani w tu nie uczestniczą, ani w tej grupie. I takie osobowości, one się z trudem rozwijają. Tak jakby roślina w cieniu rośnie. Dlatego tu musimy się wzajemnie zachęcać właśnie, czy do tych grup związanych właśnie z kołami przyjaciół Radia Młodzieży, młodzieżowe koła przyjaciół Radia Maryja, czy jakieś inne, ale to jest bardzo ważne, żeby uczestniczyć w jakiejś grupie, bowiem prawdę o sobie, prawdę o Bogu łatwiej poznawać w grupie niż samemu gdzieś doszukiwać się w jakimś tam swoim pokoju akademickim czy w internacie.
Daj mi poznać, drogi Twoje Panie, naucz mnie chodzić
Twoimi ścieżkami prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję, wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na Twoją miłość, która trwa od wieków. Nie pamiętaj mi winnej młodości i grzechów, lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu.
Ze względu na dobroć Twoją, Panie.
Daj mi poznać drogi Twoje, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie. Daj mi poznać, daj mi poznać drogi Twoje, Panie. Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie według pouczeń. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie.
Relacje pomiędzy nauką i religią, rozumem i wiarą to temat dzisiejszego Czasu Wzrastania. W studio gościmy ojca Pawła Mazankę, Edwina Łukasza Wandzie, Michała, Krzysztofa, Basię, ale doszła jeszcze jedna osoba, bodajże z Łodzi tym razem, to nie Warszawa.
Tak, owszem, jestem z Młodzieżowego Koła Przyjaciół Radia Maria, obecnie właśnie z Łodzi, ale byłam kiedyś w Młodzieżowym Kole Przyjaciół Radia Maria w Warszawie, także... Czuję się
nie mogłoby Gabrysi nie być na naszej audycji.
O, dziękuję Wandziu, że powiedziałeś.
Gabrysiu, może kilka słów o sobie. Nie? Co robisz teraz w tej pięknej Łodzi?
W pięknej Łodzi studiuję fortepian. Dzisiaj udało mi się złożyć indeks po trzecim roku.
Gratulujemy.
Tak, dziękuję. No a obecnie teraz jestem na skupieniu młodzieżowych kół w Toruniu. Właśnie prosto przyjeżdżam z naszego wieczornego spotkania.
Czy masz już jakąś specjalizację w grze na fortepianie? Jakiś rodzaj muzyki? Czy jak to u was jest? Czy studiujecie? Czy już są jakieś specjalizacje, na przykład muzyka taka czy inna? Jak to wygląda?
Studia u nas w Polsce obecnie to wyglądają w taki sposób, że studiuje się fortepian klasycznie. Trzeba przejść
klasyka, pewien tak jak filozofia.
Znaczy pewien program, który jest przeznaczony, trzeba od baroku do współczesności. Są przewidziane pewne kanony, które trzeba opracować. Ale wiem, że moi koledzy niektórzy, którzy mają więcej fantazji na przykład, albo potrzeb takich wewnętrznych, to potrafią właśnie bardziej na współczesności się skupić, na przykład Gershwina albo jakieś.
A twoja pasja, jeśli można? Czy masz już tak? Masz pewnie.
No ja szczególnie Chopina bardzo lubię, ale no ostatnio odkrywam również uroki współczesności, szczególnie Debussy'ego.
Rachmaninowa?
No, tak,
Rachmaninowa.
Szymanowskiego w tym roku mamy, rok Szymanowskiego, także.
Tak, już.
Nie chcę za dużo może swoim ogródkiem.
Cieszymy się, bo jak to leci, prawda, niedawno przed maturą, a już po trzecim roku. Tak, to szybko leci, prawda?
Ale pewne przemyślenia na temat relacji między nauką i religią miałam, rozumem i wiarą. Takie, że właśnie kultura jest jakby spoiwem tych dwóch rzeczywistości, że kultura jest, no mi się przypomina to, co Ojciec Święty mówił w Poznaniu, o dziedzictwie kulturowym. Czyli jakby i wiara, i nauka to jest coś, co otrzymujemy od poprzednich pokoleń. Jakiś taki wielki dar, który jest nam dany i zadany. No a w kulturze również mieści się, prawda, no ten wymiar piękna, uwrażliwienia. No i wtedy Wtedy jest, wydaje mi się, większe połączenie między wiarą a rozumem. Kultura potrafi właśnie połączyć te dwie sfery jakimś takim spoiwem właśnie piękna. Dzieła sztuki często się odwołują właśnie i do odkryć naukowych, no bazują, prawda, nie wiem, czy muzyka ma swoje pewne podstawy w prawach fizycznych, to badali właśnie, fizycy zajmowali się na przykład
i matematycznych.
I matematycznych, i no cóż, ma duże oparcie w nauce. Teoretycy muzyki w średniowieczu na przykład byli, to byli głównie uważani za naukowców i muzyków. Ci, którzy zajmowali się teorią i wglądem takim naukowym, a również łączyli to z wiarą. No, na przykład święta Hildegarda z Bingen tutaj też może być takim
Tak, tak. Bo rzeczywiście, że kultura, tutaj mówimy może przede wszystkim o sztuce, ładnie nam tutaj też tak ilustruje tą zgodność, o której papież pisze i prosi nas o tę właśnie pogodzenie jakby rozumu z wiarą. Rozumu z wiarą. I kultura rzeczywiście w wielu dziełach sztuki mamy pięknie ukazane tą relację, tą zgodność rozumu z wiarą. Tam jeszcze dochodzi jeszcze właśnie to ten aspekt estetyczny, czyli piękno. Tak. Spróbuj może jakoś tak ten moment jakoś podsumować, ten element naszej tutaj dyskusji i żeby oddać też głos słuchaczom na temat właśnie tej relacji rozumu i wiary.
To jeśli bym ojcze mógł coś dodać, to Gabrysia ma rację. W sztuce, tak jak w matematyce, w fizyce, we wszechświecie i w nas samych musi panować harmonia. Musi być zgodność. I tak jak znaczy, w nas
powinna
musi być
Edwin,
tak.
Powinna być,
znaczy mówię z takim tak. naciskiem, żeby po prostu wymagać od siebie i od innych, żeby się starać. Tak, powinna być, no ale w świecie rozpoznajemy, że jest harmonia, jest pełna zgodność. Zastanawiamy się, no co nauka ma do religii. Nauka i religia mają to wspólnego, że jakby te nauki, ludzie związane z nimi poszukują. Wiara to jest zawierzenie, jest związana z religią, ale nauka i religia daje nam odpowiedzi i ich szuka. My sami szukamy odpowiedzi, szukamy pełni prawdy i zawierzamy. Tak samo zawierzamy naukowcom, tak samo zawierzamy nauce Jezusa i to jest podobieństwo. Bez nauki i religii, to byśmy byli chyba mańkutami tak naprawdę. No bo jak można bez prawej, lewej ręki? Nie można, tak jak i bez nogi. A rozum i wiara daje nam, pozwala nam ocenić, pozwala nam wybrać. Na przykład, no co tu dużo mówić, no Jezus Chrystus, który był Słowem wcielonym, dał nam przez objawienie, przez siebie samego, dał nam sens życia, dał nam drogę, dał nam wszystkie wartości, które mamy i znajdujemy
pełną
w starym...
Prawdę,
tak, pełną
o naszym
prawdę,
życiu,
drogę.
Tak.
Bo my przecież naszym życiem po śmierci chcemy osiągnąć pełnię prawdy, chcemy dojść do Boga, chcemy odpowiedzi na wszystkie pytania znaleźć. No to gdzie znajdziemy? W telewizji
ostatecznie
odpada.
Ostatecznie po śmierci.
Ostatecznie
po śmierci,
tylko, że jeszcze musimy postępować, ojcze, odpowiednio i sami szukamy, same odpowiedzi szukamy, a Jezus swoją miłością, swoim oddaniem odkupuje nas. On daje nam, mówi nam, zobaczcie, tam jest Bóg. Boicie się Go, On was kocha. I co tutaj mam dużo powiedzieć? No, musicie sami ocenić i sami też wybrać, co jest dla was dobre. No, ja staram się jakoś dojrzale, mądrze postępować i też wtedy wybieram, ale szukam odpowiedzi. Tak, życzę wam powodzenia.
Tak, tu może uzupełniając to pięknym cytatem z Błażeja Paskala, który jest zawarty właśnie w encyklice na stronie 21. Papież nam tutaj mówi, że Chrystus przyniósł nam pełną prawdę, ale ta prawda jest też nierozpoznawana. Ona jest jakby pomiędzy powszechnymi mniemaniami, bez widocznej różnicy. I zauważcie, to pięknie papież się powołuje na Błażeja Paskala. Może ten cytacik przeczytam, bo on jest rzeczywiście wyjątkowy. Paskal pisze tak: jak Chrystus pozostał nieznany między ludźmi, tak prawda Jego między powszechnymi mniemaniami bez widocznej różnicy. I dalej, tak Eucharystia między pospolitym chlebem. Mamy tu ogromną prawdę, no, tą prawdę absolutną, ale ona w dzisiejszym świecie jest taka, leży jakby pomiędzy tymi różnymi mniemaniami bez widocznej różnicy. Tak jak sam Chrystus, który był przecież, chodził po palestyńskiej ziemi i też był w zasadzie nieznany między ludźmi. Prawda? Przez wielu ludzi był nierozpoznany, bo to jest nauczyciel i tyle. I Błażej Paskal mówi jeszcze tak, podobnie Eucharystia, no też w zasadzie to jest nierozpoznany, to jak inny chleb, prawda? Jak opłatek. A więc tutaj jest, jest jakiś może właśnie trudność, może jakiś paradoks, że mamy takie wielkie prawdy, takie wspaniałe dary leżące na wyciągnięcie ręki, ale musimy dokonać wysiłku, żeby wielkość naprawdę w pełni rozpoznać, bo inaczej to będzie od tak, to tak jak inne prawdy i inne dary.
Odbieramy pierwszy telefon w naszym czasie wzrastania. Pozwoliłem sobie wcześniej odebrać, tak więc od razu przechodzimy na antenę. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie wszystkich witam, tu Zosia z Warszawy.
Bardzo witamy.
Mhm. Halo.
Tak, witamy cię Zosiu, cieszę się.
Cieszę się bardzo, słyszę was i bardzo dziękuję za wszystkie mądre słowa, które już padły. I chciałabym w podziękowaniu może dedykować wam cytat z Księgi Mądrości Syracha. Znalazłam taki werset: rozumni w mowach sami też występują jako mędrcy i niby deszcz wylewają trafne przysłowia. I tutaj też właśnie dziękuję za wszystkie mądre słowa, które wypowiedzieliście. I teraz wiem, że jest taki moment na podsumowanie tej części audycji i też zbieram myśli i całym sercem jestem razem z wami. I też wiem, tutaj padły też słowa o tym, żeby po pierwsze chcieć, wymagać od siebie, chcieć szukać prawdy i do tej prawdy zmierzać, zwłaszcza, że Ojciec Święty w tej encyklice Fides Ratio też mówi, że to poszukiwanie prawdy pozwala człowiekowi czynić swoje życie bardziej ludzkim. A przecież nam wszystkim chodzi też o to, żeby czuć sens życia, żeby to nasze życie rzeczywiście było takie ludzkie. Przyszło mi też do głowy, żeby po prostu, tak jak Pan Jezus, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i żeby sami w tej wierze, w postępowaniu być taką, mieć taką czystość dziecka, to tak samo w kroczeniu drogą prawdy też trochę postępować jak dziecko, czyli z taką ufnością przyjmować prawdę. I tak samo dzieci małe, jak tylko nauczą się mówić, to pierwszym pytaniem, jakie zadają dorosłym, czy rodzicom, czy wszystkim dookoła, to jest dlaczego? A dlaczego? A dlaczego? Aż w nieskończoności trochę do znudzenia to słowo powtarzają, ale właśnie w nich ta chęć poznawania, odgadywania, dlaczego to tak jest, jest bardzo silna i myślę, że tę cechę powinniśmy w sobie udoskonalać i tej cechy się nie wyzbywać z tego dziecka. Niech wszystko inne dorasta, ale to myślę, że powinno w nas wszystkich tkwić głęboko. I jeszcze Ojciec Święty też przypomina, że człowiek nie może siebie zrozumieć ani tym, jaki jest, ani kim jest bez Chrystusa. Chrystus mówił: ja jestem drogą, prawdą i życiem. To na razie tyle, ile jestem w stanie jeszcze dodać i bardzo serdecznie dziękuję.
Dzięki Zosiu za pomoc. Wiemy, że nie mogłaś przyjechać, ale dziękujemy, że z nami jesteś.
Ale sercem jestem razem z wami i ja jeszcze chciałam dodać, że na samym wstępie do encykliki Fides et Ratio Ojciec Święty też mówi, że wiara i rozum są takimi dwoma skrzydłami. Są jak skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.
Halo?
Tak.
Coś chyba przerwało.
Dziękujemy Zosiu za to, że zwróciłaś nam uwagę na potrzebę, relację pomiędzy prawdą a czystością. Rzeczywiście w Piśmie Świętym bardzo często jest to podnoszone, że Pan Bóg okazuje prawdę, potęgę ludziom o czystym sercu. To jest zadziwiające, jak często ten temat ten temat wraca. Czystość również prowadzi nas do wewnętrznej siły. Jest Panie, stwórz we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Psalm 50, prawda? Tylko może bym tutaj jeszcze dodał, że czystość w Piśmie Świętym, w języku Pisma Świętego, to jest nie tylko czystość, jaką my może dzisiaj rozumiemy, czystość w sferze seksualnej. Owszem, ona jest ważna, ale czystość to znaczy mieć jeden umysł, to znaczy jedną twarz, to żeby nie mieć podwójnego umysłu, podwójnych jakby oblicze, o tak, podwójne oblicze, że co innego na zewnątrz, co innego wewnątrz. Czystość to jest człowiek czysty, to jest człowiek właśnie prosty, to jest człowiek, który ma jakby jedno oblicze i pięknie Chrystus mówi: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To tylko to błogosławieństwo ma taką wspaniałą obietnicę. To jest no, szalenie ważne. I teraz jeszcze zauważmy, kochani, wczoraj szedłem z dwoma studentami po Warszawie, spacerowaliśmy po południu i co uderzyło nas na ulicach warszawskich, ileż, przepraszam, że tak powiem, może to nie pasuje, no ale ileż jest, proszę Państwa, tych ogłoszeń o tak zwanych agencjach tych towarzyskich, prawda?
Ileż można samochodu normalnie zaparkować
po tych chodnikach to, to są straszne rzeczy, prawda? To są straszne rzeczy. Jesteśmy zawaleni tą nieczystością i teraz sobie wyobraźmy, jak ta młodzież poszukuje prawdy. Jak my poszukujemy, wszyscy przecież poszukujemy prawdy, jesteśmy zawaleni chociażby w tym aspekcie, prawda? To się coś strasznego stało chyba, tak mi się wydaje. I przez to mamy utrudniony znacznie dostęp do prawdy, bo prawda z czystością jest naprawdę złączona.
Tak. Zosia mówiła o tych skrzydłach, prawda, że jedno skrzydło to jest wiara, drugie skrzydło rozum, czyli no, nie polecimy, jeżeli będziemy tylko mieli jedno z tych dwóch skrzydeł. Tak. To one po prostu muszą być razem.
Tak, bo inaczej będziemy to takie jak wiosła. Jeżeli jedno wiosło, to zwykle się kręcimy w koło. Muszą być dwa wiosła, wtedy szybciej.
Ojcze, ja tu bym może tak dodał, że jest to postępowanie w zgodzie też z sercem, z umysłem, bo trzeba mieć czyste serce, to trzeba postępować z miłością do innych. Jak jest ta prawda, no to postępujemy z miłością. Oczywiście. Walczymy o to, wiemy o tym.
Tak, Edwin, tylko zauważ, że dzisiaj spotykamy takie sytuacje, że prawdę oddziela się od miłości. Słyszę, tak. Że co ja prawdę, ja chcę powiedzieć prawdę. Ja nic złego nie zrobiłem, ja mu powiedziałem prawdę, a powiedział tak tę prawdę, że doszło do konfliktu. Ja prawdą mogę zabić kogoś, bo ja mogę tak powiedzieć komuś prawdę, że po prostu jego bardzo zranię. A więc rzeczywiście dobrze zwróciłeś uwagę, że prawda to jest za mało. Prawda musi być przekazywana w miłości, absolutnie.
Tak, i to musimy myśleć o dobru tej drugiej osoby. Tak. Wtedy czasami rezygnować z czegoś, czy nawet z narzucania się, czy jakichś pragnień, które psują, po prostu psują. Czasami trzeba powiedzieć sobie albo uczuciom nawet, no stop, no rozsądek mi mówi, że trzeba to inaczej. Ja tu przeczytałem na przykład w Biblii, że tu Jezus naucza tak, a tak, no to ja muszę mu zawierzyć, no bo on za mnie życie oddał. No to tak jak przyjaciel, walczy, na przykład pomaga nam, to czasami się zdarza, albo rodzice na przykład, czasami się na nas złoszczą, a my sobie myślimy, on nas nie kocha. A to mi się przypomina taka, widziałem kiedyś księdza, który szedł z gromadką dzieci. No i jedna dziewczynka wyleciała na jezdnię, ksiądz ją wziął, żeby zapamiętała, to dał jej klapsa, bo ona o mało by pod samochód wleciała. No i teraz ta dziewczynka zapamięta, że na przykład nie wolno. Oczywiście ktoś będzie mówił, że to po co jej tak dał, ale to musi być też impuls. On ją złapał i wyciągnął, bo pilnował. No i ona chociaż nie
taka
będzie
pamiętać. Taka natychmiastowa reakcja ją nauczy na całe życie.
Tak, na całe życie.
Tak, spróbujmy może dać właśnie słuchaczom teraz głos odnośnie tej relacji rozum i wiara. Gdybyście się, drodzy słuchacze, podzielili, jakie wy macie refleksje, jak rozum pomaga wierze i odwrotnie, wiara rozumowi.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. I Na wstępie powiem tak, że przed...
Proszę się przedstawić na wstępie, dobrze?
Wojtek z Warszawy.
Dziękuję.
I przed byciem na antenie zostałem dokładnie wypytany, podpytany przez ojca, czy jestem młodą osobą. Odpowiedziałem, że jestem zdecydowanie tak młodą osobą. Młodość moja polega na tym, że dzielę młodość na wstępną, jakoś tak rozwojową i dojrzałą. Ja jestem z dziedziny tej młodości dojrzałej. Mój wiek, metrykalność określa na 56, no już niedługo 57 lat. Uczestniczę we wspólnocie. Znamy wszyscy różne rodzaje wspólnot, odnowy w Duchu Świętym, no katechumenalne, rodzin nazaretańskich, no nie będę wymieniał. Ja jestem pośród jednej z nich od dobrych 5-6 lat i chciałbym się podzielić taką bolączką, mianowicie w świetle tego, co usłyszałem, jak poruszacie temat rozum plus zaufanie, rozum plus, i wiara,
tak,
i tak dalej. Jak wy rozmawiacie, jak wysilacie i umysł, i doświadczenia, i fantazje, i jakimi cytatami się posługujecie od początku. Einstein, Monika Stein, no, Jan Paweł II, jego encyklika, i tak dalej. Jest to dla mnie, no, taka poprzeczka fajna, której każdy młody człowiek, za którego się uważam, powinien, no, być uczestnikiem tej poprzeczki i się z nią zmagać na co dzień. I w mojej wspólnocie, mimo że takich młodych jak ja jest tam, no, 10%, a reszta to są ludzie w waszym wieku, to ja mam do czynienia, no, z pełnym niezrozumieniem względem takiego postawienia sprawy, jak tutaj słyszę w tej audycji.
Rozumiemy, Wojtku, to pozwól, że właśnie refleksje na ten temat, tak, bo ja sam to przeżywam, też jak myślę, no, tak, no, tak, tak. No.
I chciałbym podpytać, jaki jest namiar do was, jeśli oczywiście macie w wyjątkowych sytuacjach możliwość przyjęcia kogoś takiego, jak ja, na wstępną, jak gdyby, no, pogawędkę, bo chciałbym się pozadawać troszeczkę w wolnych chwilach, jeśli takie znajdziecie, i tak dalej, ku temu bym przekazał później tej wspólnocie swoje doświadczenia, bo naprawdę nie mam odpowiedniej charyzmy, żeby, no, jak gdyby uruchomić te młode umysły. One są jak gdyby uzależnione od... Ci ludzie z mojej wspólnoty, nie będę się skarżył, bo nie będę, znaczy skarżę się, ale nie będę wymieniał, jaka to jest wspólnota. Oni są unieruchomieni przez działanie mediów, jak gdyby, no, nieświadomi. Zupełnie, jeśli słyszą Radio Maryja, to od razu tfu tfu, no to B i tak dalej, no, coś takiego, czemu nie potrafię sprostać w żaden sposób. Dlatego, no, proszę.
Tak, no, dziękujemy bardzo za ten głos. No, cóż tu można powiedzieć? Przede wszystkim ja myślę, że Wojtku drogi, trzeba się ucieszyć, że ci młodzi są, że oni przychodzą, że oni coś szukają, że przecież oni ten czas by mogli gdzieś tam w kawiarni czy w jakichś tych pubach spędzić, a jednak przychodzą. To już jest dużo. A to, że nie zadają takich, może, no, nie szukają tak, jakby mogli to uczynić i chcielibyśmy, no to myślę, że potrzeba czasu. Ale zwróciłeś na ważny moment, bo ja sam też w takich wspólnotach uczestniczyłem i czasami jeszcze też uczestniczę. Rzeczywiście, że w tych wspólnotach religijnych, i o tym papież w encyklice pisze, czasami jest jakby lekkie takie przeakcentowanie tylko tego doświadczenia emocjonalnego, tego doświadczenia modlitewnego, prawda? Jest to często jeszcze nabudowane na pięknych śpiewach i tak dalej. To jest bardzo ważne. Ale jeżeli braknie właśnie tego rozumu, braknie tej refleksji, no, nazwijmy to, nie bójmy się, naukowej, tego zgłębiania, a więc czytania, tych, tych wspaniałych treści, które my mamy, no to rzeczywiście pieśni gdzieś czasami ulecą i dochodzi no, potem w różnych sytuacjach do dużych problemów osobistych. Dlatego rzeczywiście w tych ruchach musimy się bronić przed tak zwanym fideizmem, o czym papież w encyklice pięknie pisze.
Odbieramy kolejny telefon, proszę bardzo. Halo?
Halo?
Proszę bardzo, Radio Maria, jesteśmy na antenie.
To ja jestem, tak?
Tak, to pan jest.
Aha, witam.
Bardzo ciekawe pytanie, no ale jesteśmy na antenie. Proszę się przedstawić. Halo?
Niech będzie pochwalona Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Właśnie tu chciałem odnieść się do tej dyskusji, która teraz na audycji jest.
Bardzo prosimy, bardzo prosimy.
Ja chciałem powiedzieć taką sprawę, wie pan, tak nieśmiało troszkę, ale wszystkie do głosowania na Platformę Obywatelską.
Proszę pana, nie wiem, bo chyba jakieś nieporozumienie jest. My teraz zajmujemy się zagadnieniem rozum a wiara. Chodzi nam o tę relację. Ten temat, dlategośmy tutaj wywołali, to nie jest łatwy temat po pierwsze, to jest trudny temat, sobie zdajemy sprawę, ale co, no, chodzi nam o to, by nasza wiara była no, jak najbardziej światła i mocna. I chodzi nam, kochani, o to, co papież tu pisze w tej encyklice, że głośno i zdecydowanie wzywam, aby wiara i filozofia odbudowały głęboką jedność. O to nam chodzi.
Ja apeluję za głosowaniem o normalne telefony. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam Tadeusz z Białegostoku. Witam wszystkich słuchaczy i tak obecnych w studiu. Ja dzisiaj wróciłem ze świętym dekonatu w katedrze i tam było mówione o tym, że diakon to jest tak ten, który słyszy i odniesiony do chrześcijanina, ten, który swoim życiem dzieli się z innymi. Jakby daje siebie, spala się z miłości do drugiego człowieka, do Pana Boga. No i myślę, że wiara i rozum, jeżeli nie będą wypełnione, przeniknięte miłością, to każdy z tych takich wzrostów szybko, wszędzie czy później opadnie, bo nie będzie miało czegoś, co będzie się karmiło czymś. Czyli nie będzie wracało do źródła, czyli do miłości, która miłość jest właśnie od Boga. Ta miłość Boża. I też tak myślę, bo czytam często Pismo Święte i tam w Pismie Świętym napisane jest takie słowo święte, powiem jeszcze, że wszystko uznaje za stratę, zwracając na wyższą wartość poznania Pana Jezusa i miłości Jego. Że jakby całe życie, jeżeli nie jest odniesieniem do Jezusa, do miłości, to nie ma sensu. Wszystkie zaszczyty, wszystkie co mogę osiągnąć w tym życiu, to przeminie, ale jeżeli nie będzie tego odniesienia do Pana Boga, to wszystko będzie stracone. I tak chciałem, żebyście może też bardziej tak rozjaśnili mi to. Jeszcze ja trzymam na takim zakładzie, żeby brać życie pełnymi garściami, żeby korzystać z życia. No ale wiadomo, że świat proponuje nam co innego niż chrześcijaństwo, niż takie rzeczy niezwiązane z religią. I jak po prostu przeżyć to życie, żeby po prostu być szczęśliwym?
Tak, no to są te fundamentalne pytania, Wojtku, tak.
Tadeusz.
Tadeusz, tak. Tadeuszu, a ilu było diakonów, jeśli można zapytać?
Ale było 8.
8. A to tak, jesteś diakonem, tak?
Słucham?
Jesteś diakonem?
Nie, właśnie byłem.
Uczestniczyłeś.
Tak, uczestniczyłem, ale też się wybieram do seminarium, jeżeli Pan Bóg pozwoli, to też może kiedyś zostanę.
Gratulujemy tej decyzji i życzymy wielu łask Ducha Świętego. Tadeuszu, to jeśli pozwolicie, to ja bym tylko krótko może, a potem ktoś będzie chciał dodać, odnośnie poznania i miłości. Rzeczywiście, ta relacja jest potrzebna. Jest to potrzebna. Z tym, że właśnie to my akcentujemy tutaj wartość i potrzebę tego jednak, widzisz, poznania. Bo możemy kochać tylko to, co znamy. I Jezusa, Boga Ojca, Matkę Bożą możemy kochać naprawdę, jeżeli my poznamy te prawdy I papież pięknie pisze, że prawdy objawione są ciągle tajemnicą. To nie jest tak dane, że Pan Jezus siądzie od tak jakby przy stole i będzie nam tu mówił. To jest to wszystko jednak do tego trzeba się dokopywać. Jest to ciągle, są to tajemnice, które my odkrywamy z trudem. Dlatego to poznanie jest bardzo ważne. Zauważ, Frossard, ten dziennikarz francuski, zapytał papieża kiedyś, które ze zdań Ojcze Święty z Pisma Świętego jest dla Ciebie najbardziej bliskie. I papież powiedział, mam takie zdanie i zacytował zdanie z Ewangelii Świętego Jana z rozdziału chyba 17, ale to zdanie brzmi, Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A więc zauważ, że nie jest powiedziane, tak się zastanawiam nad tym zdaniem, że nie jest, że miłość was wyzwoli, nie. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Bo prawda jest jakby pierwsza. Miłość jest chyba drugą, jeśli tak można powiedzieć. Bo jeżeli dobrze poznamy rzeczywistość, poznam godność mojego brata, mojej siostry, to ja będę go kochał, będę go szanował, ja go nie skrzywdzę. A jak go nie poznam, no to łatwiej mi go po prostu wykorzystać w ten czy inny sposób. A więc prawda i miłość jest to szalenie złączone i dobrze tu powiedziałem.
Ale ojcze Pawle, jest też takie zdanie Dostojewskiego, które jest bardzo mocnym pytaniem, że jeżeli miałbym wybór pomiędzy prawdą a Jezusem Chrystusem, wybrałbym Jezusa Chrystusa.
Tak, no to trzeba by tam w kontekście zobaczyć, bo Chrystus powiedział o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem.
Znaczy się kontekst jest bardzo prosty, że nie można tej prawdy oderwać od Jezusa Chrystusa, prawda?
Tak.
Więc to takie wtrącenia tutaj z tej strony szyby.
Właśnie Tadeusz zwrócił uwagę na bardzo istotny fakt, że fundamentem jest Chrystus, fundamentem jest nasza wiara. No i nie do wszystkiego jesteśmy w stanie dojść o ludzkich siłach, bo jak właśnie Ojciec Święty pisze w encyklice, jesteśmy ograniczeni tutaj jako istoty cielesne. I w rozdziale Wierzę, aby poznać, właśnie Ojciec Święty zwraca uwagę na to, że dopiero dzięki wierze, dzięki tej łasce od Ducha Świętego, jesteśmy w stanie dojść do tych takich najbardziej fundamentalnych prawd, które nas interesują, czyli na przykład chociażby sensu swojego istnienia.
Tak, życia pozagrobowego.
Ja bym to po prostu tak podsumował. No bez ukochania prawdy tej nigdy nie znajdziemy.
Tak jak Edyta Stein przez długi czas szukała i nie mogła znaleźć.
Ale szukała.
I właśnie chciałam jej cytat przytoczyć. Kto naprawdę miłuje, nie cofa się przed perspektywą cierpienia, godzi się na komunię cierpienia za umiłowaną osobę. Czyli jak kocham swoich przyjaciół, to jestem tak gotowy oddać za nich swoje życie.
Opadają zasłony na wszystko, co było. Już nie trzeba mi, siostro, ni modlitw, ni ziół. Wierzycielki me, wiara, nadzieja i miłość u wezgłowia pobladłe czekają bez słów. Oddać wszystko z nawiązką, tak bardzo się staram, ale z ręki wypada dziurawy mi trzos. Lecz się nie smuć i nie płacz, o moja wiaro, przecież innych dłużników na świecie masz dość. Godnie, bezsilnie dopowiem po chwili, kiedy przylgnę nadziei do rąk pełen czci. Może inni synowie ci mniej zawinili, wybacz matko nadzieją, tak bardzo mi wstyd.
przyszłości wyciągam puste me ręce, oczekując ze smutkiem wyroku z jej ust. Nagle słyszę, nie trzeba, nie dręcz się więcej. Całą siebie rozdałam, byś sobą być mógł.
W czasie wzrastania odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Zbyszek z Gdańska. Znaczy ja tutaj jakby nie potrafię tego zrozumieć, tej różnicy, bo jestem też od wielu lat we wspólnocie, praktycznie od szkoły średniej i tak widzę, że też jestem w małżeństwie i mamy też kilkoro dzieci, ale gdybyśmy się nie kierowali wiarą, to właściwie nic by z tego nie było. Znaczy, i to było wbrew rozumowi. Znaczy, ja wiem, że gdybyśmy się tutaj tak nie kierowali wiarą, to wiele dzieci by naszych nie było. Po prostu tak było. Ja, gdy traciłem pracę, to myśmy się decydowali na dziecko. I ja wiedziałem, że Pan Bóg mi pomoże, ale ja w tym nie widzę rozumu. Wiedziałem, że Pan Bóg mi pomoże, to była wiara i nie było w tym momencie miejsca na rozum. Znaczy wielokrotnie tak było. Ja też to tak jakby analizuję od strony troszeczkę Pisma Świętego, bo ile ludzi, którzy z tych 72, którzy szli za Chrystusem, ilu było w stanie przejść przez tą próbę wiary? Ilu? No, gdy Pan Jezus się odwrócił i do nich bez przygotowania powiedział, kto nie będzie pił mojej krwi i jadł mojego ciała, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Wielu się zraziło i poszło. Tam w ogóle nie było miejsca na rozum. Jeszcze mam taką prośbę tutaj, bo tak łazimy wokół siebie, wokół mojej, troszkę się kłócimy dzisiaj i chcemy się pojednać, ale jakoś nie mamy siły z moją żoną. Także proszę o jakąś taką krótką modlitwę, jeśli można. Znaczy, może już poza anteną.
Dobrze, Zbyszku, będziemy...
Królowo rodziny.
Tak, módl się za nami. A będziemy kompletę odmawiać na zakończeniu dnia, to będziemy pamiętać również o waszym małżeństwie. Twoim małżeństwie, przepraszam. Tak, no Zbyszku, drogi... No, proszę.
Ja tak się zastanawiałam, słuchając ciebie, Zbyszku, czy faktycznie tutaj tylko miłość do Pana Boga i tylko ta wiara. Jednak myślę, nie wiem, jeszcze nie jest mi dane być w związku małżeńskim, ale myślę, że każda decyzja, czy poczęcie dziecka już wiąże się z odpowiedzialnością, w związku z tym z rozumem, z podjęciem, przyjęciem odpowiedzialności. To chyba bym nie rozdzielała, że to tylko i wyłącznie wiara. Rozum też na pewno musiał tutaj zagrać główną, czy porównywalną rolę. Tutaj moim zdaniem to jest to drugie skrzydło. Nie wiem, czy lewe, czy prawe. Oba są bardzo ważne i równe.
Trzeba było zrozumieć.
Nie wiem, czy tak jest słuszne myśleć o tym, że tutaj tylko i wyłącznie wasza wiara pomogła wam na przyjęcie kolejnego dziecka. Chyba decyzja o poczęciu dziecka już wiąże się z rozumem. Już myślicie o tym. Także tutaj obie te sfery miały znaczenie ogromne.
Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie ten... Ty mówiłeś o Zbyszku, o tej wierze. Przecież wiara to jest skała, a skałą jest Jezus. Czyli po prostu budowanie domu na skalę. Czyli budowanie rodziny w oparciu o wiarę, czyli o Jezusa Chrystusa. Także to też jest bardzo ważne i tam też jest rozum, bo rozpoznawanie tego, co dobre. Tego, co dobre dla twojej żony, tego, co dobre dla twoich dzieci. Także to też jest bardzo ważnym aspektem.
Tak, no myślę, że pozwólcie, podsumujemy króciutko, że te odpowiedzi i nasza dyskusja idzie chyba w dobrym kierunku, dlatego, że no, myśmy nie zdefiniowali przede wszystkim, czym jest rozum. I stąd tu może też są problemy i Zbyszka ten problem wypłynął. Otóż najkrócej mówiąc, rozum to jest uzdolnienie do rozpoznawania jakiejś rzeczywistości. To jest, kochany panie Zbyszku, drogi Zbyszku, rozum. Rozum jest tą pewnym uzdolnieniem do tego właśnie, co jest dla was dobre. I wyście tak rozpoznali, opierając się o Pismo Święte, że na przykład trzeba to dziecko przyjąć, że to dziecko trzeba właśnie wychować i tak dalej. I wyście to tak rozpoznali. Wyście tu nie występowali przeciwko rozumowi, wyście wystąpili może przeciwko obiegowym takim opiniom, właśnie, które są błędne, że a po co wam tam, powiedzmy, trzecie dziecko czy czwarte, a po co wam tak wcześnie? Nie, wyście to rozpoznali, że trzeba tutaj zaufać Bogu, Bóg was nie opuści i tu właśnie działał wasz rozum. A więc tu nie ma opozycji, nie ma konfliktu. Wręcz przeciwnie, tu widać, że rozum właśnie jest zgodny z wiarą i jak mówisz, nie pomyliliście się, dźwigacie to i kiedyś na pewno za to nagroda was czeka. Tak. A poruszyłeś jeszcze jeden bardzo trudny problem, czy wiara może się sprzeciwiać rozumowi, ale to jest bardzo trudny problem i może nie wiem, czy jesteśmy w stanie go tutaj w ogóle podjąć, dlatego, że no kilka słów to zdań nie wystarczy na to i raczej go nie podejmujmy. Może. No, ale tyle. Dziękuję bardzo.
Prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Benedykta i wszystkich obecnych w studiu. Ania z Bielska-Podlaskiego, choć w tej chwili telefonująca z hotelu akademickiego w Toruniu. I chciałam się zapytać, ponieważ nie mogłam od samego początku słuchać audycji, czy była poruszona tematyka książki kardynała Józefa Ratzingera Wiara, prawda, tolerancja, chrześcijaństwo, religia świata?
Nie.
W takim wypadku, ponieważ papież poruszył właśnie w jednym z rozdziałów podjął taką refleksję w związku z encykliką Fides et Ratio. Tak może króciutko chciałabym coś o tym powiedzieć. Pierwszym pytaniem, które na początku tego rozdziału stawia papież, jest o co właściwie chodzi w encyklice Fides et Ratio. Czy jest ona dokumentem tylko dla specjalistów, czy też stawia pytanie, które obchodzi nas wszystkich. Czy właściwie wiara potrzebuje filozofii, czy też wiara jest zupełnie niezależna od istnienia właśnie otwartej na wiarę filozofii. Jak mówi Ojciec Święty, osobliwość wiary chrześcijańskiej spośród religii polega na tym, że uważa ona, że mówi nam prawdę o Bogu, o świecie, o człowieku oraz chce być religią prawdziwą. Nawet w słowach Chrystusa z Ewangelii świętego Jana, ja jestem drogą, prawdą i życiem, tutaj jest wyrażone zasadnicze to zadanie wiary chrześcijańskiej i ten tutaj opiera się jej misyjny wymiar. Tak więc to oznacza, że to pytanie o prawdę jest najbardziej istotnym pytaniem wiary chrześcijańskiej. W tym sensie ma ona do czynienia z filozofią. I papież mówi, że encyklika ta właśnie Fides et Ratio chce zrehabilitować pytanie o prawdę. Chce w sytuacji współczesnej nauki, która jako nienaukowe odrzuca pytanie o prawdę, uwydatnić prawdę jako racjonalne i naukowe zadanie, ponieważ inaczej wiara utraci swój oddech. Chce ta encyklika dodać odwagi do przygody z prawdą. Tak akurat trochę mogę powiedzieć, czytałam tą encyklikę, wiem coś o niej, ponieważ dodam jeszcze, że ta encyklika właśnie była głównym przedmiotem, główną lekturą na tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii Katolickiej. To tylko tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy, Aniu, za te bardzo wartościowe, trafne refleksje, za to, że przypomniałaś nam, że filozofia jest potrzebna wierze. Rzeczywiście w encyklice jest to bardzo wyraźne. A w czym jest potrzebna? Chociażby w tym, że filozofia oczyszcza wiarę. To są bardzo ciekawe stwierdzenie. Zauważcie, filozofia, rozum oczyszcza wiarę. No a z czego może oczyszczać? Na przykład z zabobonów, z różnych przesądów. z różnych wcześniejszych jakichś naszych uprzedzeń. A to bardzo dobrze powiedziałaś. I ta jeszcze myśl, którą podniosłaś, że papież zachęca nas, byśmy jakoby wrócili do wiary, do rozumu, do filozofii, czyli do potęgi rozumu. To jest bardzo ważne, że papież zachęca nas, drodzy słuchacze, w encyklice, owszem, do wiary, ale zachęca nas również, nie bójmy się rozumu, nie bójmy się jakby zaufać możliwościom, oczywiście ograniczonym, rozumu. I nawet dodam, że w największym dzienniku na świecie, New York Times, ukazała się opinia po wydaniu encykliki Fides et Ratio, i tam komentatorzy napisali, że zostali zaskoczeni tym, że Watykan, tak napisali, Watykan zachęca do zaufania w rozum. Oni myśleli, ludzie świeccy w Nowym Jorku, to środowisko tam, że papież i Watykan to raczej przeciwny jest rozumowi, że tylko wiara, taka w podtekście ślepa wiara, taka właśnie, a oni szczerze przyznali, że zostali zaskoczeni, że z tamtej strony, czyli z Watykanu, jest tak silny głos, zaufajmy rozumowi. Oczywiście bez uprzedzeń, bowiem rozum nie może nas wyprowadzić na manowce, jeżeli go będziemy się nim dobrze posługiwać, bo rozum pochodzi od Boga.
Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Alicja i dzwonię z Bydgoszczy. Bardzo dziękuję wszystkim za tak wspaniałą audycję. Pozdrawiam wszystkich w studiu. Tak, próbując nawiązać do tego dzisiejszego tematu, to muszę powiedzieć, że rozum wskazuje mi na to, że jesteśmy ogromną wspólnotą, my wszyscy, którzy słuchamy Radio Maryja i którzy teraz jesteśmy przy odbiornikach. A wiara każe mi prosić właśnie wszystkich o modlitwę, może przy komplecie o wszystkie osoby konające. Dzisiaj miałam takie doświadczenie silne w szpitalu, gdzie umierał człowiek i lekarz powiedział o nim, że ta osoba prawdopodobnie umrze wieczorem. Natomiast rodzina tej osoby powiedziała, że nie są oni wierzącymi. Dlatego podczas gdy Kościół wychodzi do tych ludzi w szpitalach, jednak wiele tych osób nie szuka prawdy i w takim stanie umiera. Dlatego bardzo prosiłabym o modlitwę. Dziękuję jeszcze raz za audycję.
Dziękujemy również Tobie za telefon, Alicja. I będziemy pamiętać o tej intencji, którą dzisiaj wymieniłaś w czasie komplety.
Tak, dziękujemy. To już mamy dwie intencje do dzisiejszej modlitwy i jeszcze tam pewnie wiele innych. No, powoli będziemy musieli zmierzać do końca jakiegoś próby może jednego, drugiego wniosku odnośnie tej pięknej encykliki. No, przede wszystkim chcielibyśmy zachęcić drogich radiosłuchaczy, zarówno młodzież, jak i dorosłych, do przeczytania uważnego tego tekstu. Nie jest to łatwy tekst, ale jest to tekst, który ma ogromną treść, ogromne tam intuicje, są bardzo trafne i z każdej strony tam bije wiele, wiele ciekawych wskazówek. Cóż, w podsumowaniu może byśmy podzielili się tak, może takie osobiste pytanie, co dla Was było najciekawsze, czy tak, jeśli tak można powiedzieć, tej encykliki. No, dla mnie między innymi to wołanie papieża przy końcu bodajże drugiego rozdziału. Papież delikatnie, bo jest osobą, był bardzo delikatną, ale może pozwólcie przeczytam, to jest jedno zdanie. Niech zatem nie wyda się niestosownym moje głośne i zdecydowane wezwanie. Prawda? A więc głośne i zdecydowane wezwanie, aby wiara i filozofia odbudowały ową głęboką jedność, która uzdalnia je do działania zgodnego z ich naturą i respektującego wzajemną autonomię. odpowiedzią na odwagę wiary musi być odwaga rozumu. Trudno wyobrazić sobie odważną wiarę bez odważnego rozumu. I papież nas tu zachęca do tego, byśmy korzystali z tych wielkich darów, jakie Bóg nam dał. Dar wiary i dar rozumu. To dla mnie między innymi ta myśl jest bardzo ważna.
Ja bym uzupełnił może trochę wypowiedź ojca, bo uważam, że to jest bardzo ważne, że właściwie czym Paweł? Święty Paweł zdobył Grecję szturmem. No święty Paweł zdobył Grecję szturmem rozumem, bo nie mógł z poganami rozmawiać, ujdźcie, uwierzcie. Oni chcieli, no ale powiedz nam, no co, no jak? I zdobył rozumem. Rozum bez wiary to przecież, znaczy właściwie wiara bez rozumu to byłaby bezbronna. No rozum musi udowodnić, może przedstawić logicznie, wydedukować też abstrakcyjnie. No tutaj obronić ta filozofia, argumenty, obronić argumenty.
Argumenty podaj za bóstwem Chrystusa, za początkiem i historią Kościoła. Tak. Za chociażby wytłumaczyć spowiedź świętą. Gdzie, kiedy, jak to się narodziła ta spowiedź. Ileż jest nieporozumień chociażby odnośnie tego sakramentu i tak dalej. Gdzie nie dotkniemy, tam rzeczywiście. Nie mówię już o moralnych o aspektach, wartościach i tak dalej, przykazaniach i tak dalej. Mhm.
I tu takie zdanie mi przyszło do głowy z pisma właśnie z encykliki, że człowiek osiągnął wiek dojrzały, jeśli potrafi o własnych siłach odróżnić prawdę od fałszu i wyrobić sobie własny osąd o obiektywnym stanie rzeczy. Czyli, że musimy zaufać, no i rozumem rozpatrywać i nic dodać, nic ująć. To może Łukaszu, chciałbyś coś dodać?
Tak, encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II Fides et Ratio wiele, wiele na pewno zawiera cennych rzeczy. Bodajże jeszcze nie padła tutaj, nie padło te stwierdzenie, ale też istotne, co tak mi szczególnie uderzyło w tym tekście, że Ojciec Święty zwraca uwagę także na zagrożenia, jakie niesie z sobą dzisiejszy świat i mówi o największym zagrożeniu, jakim może być. Może przeczytam właśnie. Jednym z największych zagrożeń jest dzisiaj u kresu stulecia pokusa rozpaczy. I jak bardzo zwracam tu uwagę, prawda? Jako największe zagrożenie. Istotne wydaje mi się, że warto by zdawać sobie z tego sprawę i nie dać się tej pokusie, prawda? Jakoś.
Tak, ale ona się właśnie tam jest pięknie powiedziane, jak ona się rodzi, ta pokusa rozpaczy, czy pokusa depresji, która przecież tak atakuje nasze społeczeństwo, również ludzi młodych. Rodzi się w ten sposób, tam papież wyżej mówi nam o tym, że to jest właśnie znowu jakby akcent na rozum bez wiary. Tylko rozum i w końcu dochodzi człowiek do tego, że tym rozumem nie może odpowiedzieć na te zasadnicze pytanie, jaki jest sens życia, więc nie sięga po wiarę, bo często również jest po prostu pyszny, a więc traci zaufanie do rozumu, bo nie da tu rady, widzi, i a więc jest jakby uliczka zamknięta i popada w rozpacz, popada w depresję. Tak. I to papież tu kapitalnie mówi, właśnie dobrze się to przeczytał, bo czasami słyszałem opinie takie, że papież to mówił ogólnie, a pisze trudno. Nie, zobacz jakie konkretne zdanie. Jedno z największych pokus, niebezpieczeń dzisiejszych czasów, to jest pokusa rozpaczy. Bandziu, może teraz?
Ja też pomyślałam o tych jakichś takich... Przytoczę tutaj w punkcie 90 w encyklice. Ojciec Święty omawia problem nihilizmu.
Też jeszcze nie mówiliśmy.
To o tym, że nie zdążyliśmy powiedzieć, jest dużo różnych, ale to też jest taka...
Łączy
się, bo jest to bardzo duży problem. Problem Ojciec Święty tutaj ma na myśli tę wizję, bo zwraca uwagę na to, że można odrzucić wszelkie fundamenty i negować wszelką prawdę obiektywną. Niestety zdarza się to i na etapie poszukiwania prawdy często człowiek schodzi z tej prawdziwej, dobrej drogi poprzez różne sytuacje. Nawet czasem zdarza się, że właśnie posłucha, myśląc, że jest to przyjaciel, posłucha człowieka drugiego i mówi, a może on ma rację. I już zwątpi, już traci taką nadzieję, traci ten przez siebie, czy przez Pana Boga wyznaczony tę drogę i schodzi z tego. I budzą się różne lęki i w tym momencie często można z tej drogi ku prawdzie zbłądzić. I wtedy trzeba się z kolei cofnąć do początku poszukiwania prawdy, znowu postawić sobie pytanie, kim jestem i od początku. No tutaj jeszcze chciałam, bo jest to moim zdaniem ważne, ta negacja prawdy.
Że negacja prawdy prowadzi nas do nihilizmu. Mhm. A mi tu studentka kiedyś powiedziała, że proszę księdza, tyle jest prawd, ile jest ludzi. A więc zupełny relatywizm. Ja mówię, o nie, jest pani w wielkim błędzie, nie jest to.
Ale właśnie chciałam zwrócić uwagę na to, że tutaj Basia też mówiła o tym, że przyjaciół trzeba sobie dobrać. Tak, coś w tym jest. Trzeba zobaczyć, czy ten człowiek jest
oczywiście.
Prawdziwy. Oczywiście. To, co czy przekazuje, bo często tak jest, że no to tak się mówi, z kim przystajesz, takim się stajesz. Trzeba wybadać człowieka, poznać go, żeby nie popaść w rozpacz.
Tu się przypomina, przepraszam, piękne zdanie ze Starego Testamentu, właśnie z Ksiąg Mądrościowych, gdzie jest napisane, że miej wielu przyjaciół, ale doradców jednego z tysiąca i posiądź go po długiej próbie. Czyli rzeczywiście, jeżeli komuś chcemy się poradzić, to musimy go posiąść po długiej próbie.
Ja chciałam taki mały cytat właśnie z Fides et Ratio. To, czego ludzki rozum szuka, nie znając, znaleźć można tylko przez Chrystusa. To bowiem, co w nim się objawia, jest pełnią prawdy każdej istoty, która w nim i przez niego została stworzona. W nim zatem znajduje spełnienie. Czyli takie prawdziwe spełnienie to można właśnie poprzez prawdę, poprzez Jezusa, poprzez właśnie życie zakonne, poprzez małżeństwo, poprzez zaufanie. I chciałam jeszcze taki...
I zakorzenienie w Chrystusie.
Tak, jeszcze chciałam właśnie...
Ale uważaj, kochana, bo przepraszam, bo żebyś...
Coś ważnego takiego do wszystkich właśnie słuchaczy. To jest bardzo, bardzo ważne, mega ważne. Do wyborów, jakich w tych latach dokonacie, drodzy chłopcy i dziewczęta, zależy będzie wasza przyszłość osobista, zawodowa i społeczna. Młodość jest czasem, w którym kładzie się fundamenty. Okazją, której nie można stracić, bo więcej już się nie powtórzy. Tak, także jest jedyna niepowtarzalna okazja, to jest ta młodość.
Ten okres młodości, tak.
Ja jeszcze znalazłem w katechizmie Kościoła katolickiego w rozporządzeniu Soboru Watykańskiego II taki cytat przytoczę. Wszyscy ludzie obowiązani są szukać prawdy, zwłaszcza w sprawach dotyczących Boga i Jego Kościoła, a poznawszy ją, przyjąć i zachować.
No, też bardzo trafne, że jesteśmy zobowiązani szukania prawdy.
Tak, i do przyjęcia.
Nie tylko powinniśmy chcieć, ale musimy.
Zobowiązani. Tak. I potem ją przyjąć.
To jest nasz obowiązek.
Czy szukasz prawdy, można by się zapytać. Co znaczy konkretnie? Co czytasz? Jakie gazety? Jakie czasopisma? Jakie książki? Tak?
Jest to nasz obowiązek, poszukiwanie prawdy.
Tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę taką starą książeczkę do modlitwy. Pokazał w niej palcem modlitwę o dary Ducha Świętego. Tak ja dzisiaj, ja, którego również nazywacie ojcem, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą akademicką o dar mądrości, o dar rozumu, o dar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała, wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi psalmista, że jest on początkiem mądrości. Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, którą kiedyś pokazał mi palcem mój rodzony ojciec i pozostańcie jej wierni. Będziecie wówczas trwać w wieczerniku Kościoła związani z najgłębszym nurtem jego dziejów i będziecie wówczas trwać w wieczerniku dziejów narodu.
Ojcu Pawłowi oraz wszystkim z Młodzieżowego Koła Przyjaciół Radia Maryja z Warszawy oraz z Łodzi mamy jedną delegatkę. Dziękujemy za stworzenie dzisiejszego czasu wzrastania i dokładnie minutka na pozdrowienia.
Chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy i też tych, którzy nie mogli z nami być, tak jak Zosie i Wandzie. Chciałem podziękować właściwie, no i cieszę się, że byliście, no co ja mam w ogóle powiedzieć, no poza tym, że rodzinę pozdrowię, no i że ją kocham, no wiecie co, no kocham was wszystkich, cieszę się, że jesteście.
Łukasz, pozdrawiam wszystkich, którzy nas wytrwali i słuchali w tym czasie, pozdrawiam całą moją rodzinę, moją parafię, świętego Izydora w Markach i wszystkich.
Wanda, pozdrawiam całą moją rodzinę, wszystkich przyjaciół i serdecznie pozdrawiam babcię nowo wyświęconego księdza Macieja Zielińskiego.
Chciałem pozdrowić całą moją rodzinę, sąsiadkę panią Lidię.
Chciałem pozdrowić moją mamę, babcię, a także wszystkich moich znajomych.
Ja chciałam pozdrowić przy tej okazji wszystkich słuchających nas z Łodzi, szczególnie panią Jadwigę, Gosię Grajter, Anię i Daniela i wszystkich z naszego koła, których zapomniałam wymienić.
Chciałam pozdrowić całą swoją rodzinę, całą Wodę Życia, łącznie z księdzem Romanem Szczyńskim. Chciałam pozdrowić wszystkich tych, którzy są na zjeździe, wszystkich słuchaczy, tych, którzy no, powiedzieli nam swoje słowo dobre no właśnie przez telefon, którzy się do nas zadzwonili. No i mojego Adama.
Pozdrawiam serdecznie rodzinę jak zawsze, a także rodzinę zakonną Ojców Redemptorystów na ulicy, z ulicy Karolkowej przede wszystkim, bo tam mieszkam. Pozdrawiam również tych wszystkich, którzy chorują, którzy cierpią, którzy leżą w szpitalach, w różnych domach opieki i prosić was chciałem o ofiarowanie swojego doświadczenia za ludzi młodych, za kapłanów, byśmy umieli poszukiwać w szczerości, czystości serca prawdy, którym jest Jezus Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Do spotkania na Jasnej Górze 15 września na młodzieżowej pielgrzymce Radia Maryja u Pani Jasnogórskiej.